Cześć Ela.
Cześć Paja. Dziś będzie o wolności.
Hej, witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Na początek informacja, partnerem odcinka podcastu jest Audioteka, dobrze opowiedziane historie, gdzie znajdziecie największy wybór audiobooków po polsku. Ale to nie jedyna informacja, mamy jeszcze jedną informację, taką bardzo ważną dla nas. Partnerem naszego odcinka nie tylko jest Audioteka, ale także od roku naszymi partnerami są nasi patroni i nasze matronki z serwisu Patronite. W tę niedzielę mija dokładnie rok, od kiedy założyłyśmy tam swój profil w serwisie Patronite i od tego czasu wokół tego portalu zebrała się niesamowita grupa osób, które chcą nas wspierać i chciałybyśmy im bardzo, bardzo podziękować. Tak więc dziękujemy Aleksandrze,
Ani,
Agnieszce,
Bartoszowi,
Agacie,
Agnieszce,
Zuzie,
Marcie,
Oldze,
Dorocie,
Barbarze,
Mateuszowi,
Edycie,
Kamili,
Jerzemu,
Patrycji,
Dagmarze,
Annie,
Bartoszowi,
Violetcie,
Iwonie,
Dominice,
Annie,
Magdzie,
Martynie
i Krzysztofowi.
A także wszystkim anonimowym matronkom, które nas wspierają i wszystkim osobom, które w ciągu tego roku przyłożyły się do stworzenia tej społeczności i pomogły nam sfinansować wiele spraw, na przykład dzięki naszej społeczności z Patronite mamy piękne logo, możemy utrzymywać naszą stronę internetową i robić mnóstwo fantastycznych rzeczy, za które bardzo serdecznie naszym matronkom i naszym patronom dziękujemy. No to tyle z ogłoszeń. Słuchajcie, wybrałyśmy sobie ten temat wolność, ale prawda jest taka, że nie wiemy, czy to jest jedyny temat, który łączy dzisiejsze książki, które dla Was wybrałyśmy, bo postanowiłyśmy zrobić mały eksperyment, no nie Ela?
Tak, wzięłyśmy dwie książki, które ostatnio przeczytałyśmy i postanowiłyśmy sprawdzić, co uda nam się znaleźć wspólnego, bo prawda jest taka, że po prostu chcemy Wam je polecić, ale myślę, że jak to zwykle bywa, w toku dyskusji i w toku rozmowy okaże się, że jakieś wątki wspólne się znajdą, a my przynajmniej się na pewno ich doszukamy.
Prawda? Bo też nie było czasu, żeby o nich porozmawiać, bo bardzo szybko, w sensie porozmawiać, żebyśmy sobie między sobą porozmawiały o tych książkach, bo ja moją pochłonęłam w 3 dni i jakoś nie było czasu, żeby omówić to, co tam znalazłam. Tak samo ty. Jakby nie znalazł się wolny moment, żeby akurat na temat tych książek sobie zejść, więc pomyślałyśmy, hej, spróbujemy, usiądziemy przed mikrofonem i zobaczymy, czy jakieś te punkty wspólne gdzieś nam wyjdą, jakaś rozmowa.
Zobaczymy, co się stanie.
No właśnie, zobaczymy, co się stanie. Nie mamy też wybranej kolejności, ale to może ja zacznę, mogę zacząć?
Proszę.
To więc ja zaczynam. Ja w ogóle chciałabym, tego ci nie mówiłam, ale no bo nie rozmawiałeś o tej książce, ale to jest moja topka. To jest moja topka w tym roku, ja już to wiem. Ja tak szafuję już tymi miejscami na tej mojej topce, jakby nie wiadomo ile tam na tym podium się mogło znaleźć, ale ta książka na pewno chciałabym ją wyróżnić pod koniec roku, na początku przyszłego, jeśli będziemy robić takie zestawienia. To jest książka Lei Upi, Wolna, Dzieciństwo i koniec świata w Albanii, w tłumaczeniu Krzysztofa Środy. To jest książka, która ukazała się nakładem Wydawnictwo Czarne i kocham tę książkę. Kocham tę książkę, bardzo się cieszę, że ją przeczytałam. Kupiłyśmy ją w Biksie, prawda?
Tak, myślę. Tak.
Super fajne miejsce, Biksa w Katowicach, polecamy, odwiedźcie ich, jeśli tam kiedyś będziecie. I to jest książka, w której Lea Upi wraca do czasów swojego dzieciństwa w Albanii i do tego momentu zmiany ustroju, który nastąpił po przejściu z komunizmu do kapitalizmu. I to są przede wszystkim świetnie napisane wspomnienia. A po drugie, wydaje mi się bardzo ciekawa książka pełna różnych pytań na temat tego, czym jest wolność. Tutaj mamy tą wolną w tytule, więc tak łatwo było wymyślić zajawkę całego naszego odcinka. Ale ta wolność to jest coś bardzo ważnego, co przewija się w tych wspomnieniach i w tych przemyśleniach, które Lea Upi tutaj nam podsuwa. W ogóle ona na końcu pisze, to było bardzo ciekawe, bo ona tutaj pisze, że początkowo to miała być książka filozoficzna i ostatecznie wyszło z tego wspomnienia, które jednak dużo z jakimiś tam filozoficznymi rozmyślaniami mają wspólnego, ale mimo wszystko to jest bardzo osobista książka, historia również jej rodziny. Poznajemy Le, kiedy ma 10-11 lat, tuż przed zmianą ustroju. I ta perspektywa dziecka żyjącego w komunizmie jest bardzo ciekawa, bo ona wszystko, jak to dziecko, bierze po prostu tak, jak jest. Ona jest bardzo wielką entuzjastką tego, czego się uczy w szkole, ona chce być pionierką, ona no, mocno siedzi w całej tej rzeczywistości, która ją otacza. Z kolei rodzice są tacy bardzo zdawkowi, w sensie przytakują jej i jest między nimi jakiegoś rodzaju dziura, która to później w momencie, kiedy ten ustrój się zmienia, całe ich przekonania, których młoda Lea mogła się domyślać, wychodzą na jaw. I to, co oni sobie tak naprawdę myślą, jaka jest taka prawdziwa ich historia i jej rodziny, czy potem pojawiają się te takie przemyślenia, czy Lea domyśliłaby się, gdyby ustrój się nie zmienił, czy domyśliłaby się, że jest między nimi jakaś różnica, i że jest coś, czego rodzice jej nie mówią, czy ona sama zaczęłaby kwestionować ten ustrój, po której stronie by się opowiedziała, czy byłaby to taka rodzina, gdzie Lea odcina się od swoich rodziców, albo zaczyna na nich donosić, albo no, w inny sposób wybiera ustrój nad jednostkę rodzinną, w której się wychowała i która ją bardzo kocha. Więc to są takie bardzo ciekawe gdybania na temat tego, co mogłoby być. No ale oczywiście tej przyszłości nie ma, jest ten zupełnie nowy ustrój, który okazuje się też no, dużym rozczarowaniem, zwłaszcza po wielkich obietnicach tej tytułowej wolności, o której tutaj mowa. No więc to jest taka trochę książka rewizjonistyczna, powiedziałabym, i tak bardzo szczerze analizująca różne uczucia, które pojawiają się w odniesieniu do ustroju. To może teraz już nie brzmi tak tak niebezpiecznie, jeśli mówić o na przykład o uczuciach względem komunizmu. Wydaje mi się, że jakieś takie rozczarowanie, które przyszło z ogólnie z liberalizmem i z kapitalizmem, pozwala na dokonywanie coraz śmielszych porównań i może tak powiedzmy bardzo ogólnie przedstawienie plusów i minusów, które oczywiście są bardzo subiektywne tutaj w przypadku książki Lei Yupi, ale wydawało mi się to bardzo szczerym i takim trudnym, szczerą i trudną próbą dochodzenia do różnych prawd i przekonań, o których ona tutaj pisze. Ta książka jest w ogóle niesamowicie wielowarstwowa, bo mamy tutaj zarówno to, jak jej matka odnajduje się w tej zmianie ustroju, co o tym wszystkim myśli jej ojciec, jak to się łączy z przeszłością jej babci. To są bardzo zróżnicowane pojedyncze historie, ale to, na co ja bym chciała tutaj zwrócić uwagę, a co sobie podkreślałam, chociaż to jest dużo rzeczy, prawda, jak widzisz, to jest język. I to, jak język kształtuje rzeczywistość, to w sumie jest trochę taki temat, który się u nas pojawia, no nie?
Siłą rzeczy, tak, tak mi się wydaje, tak, że my nie potrafimy się powstrzymać przed tym znajdywaniem wszędzie wpływu języka na nas, na rzeczywistość i na świat.
Dokładnie, więc ona tutaj właśnie, wiadomo, jest jakieś przed i po, A i B, kapitalizm i komunizm, jak chcemy to nazywać, różne przeciwstawne sobie strony są ze sobą zestawiane, analizowane, porównywane w jej bardzo subiektywnym odczuciu, ale jest też język taki, jaki był i taki, jakim został uczyniony po tej zmianie ustroju. I na przykład mam tutaj bardzo ciekawy fragment, który chciałabym wam przeczytać, właściwie dwa, więc przeczytam wam dwa fragmenty. Ostrzegano nas, że dyktatura proletariatu jest nieustannie zagrożona przez dyktaturę burżuazji. Nie spodziewaliśmy się jednak, że pierwszą ofiarą w tym konflikcie będą właśnie słowa dyktatura, proletariat, burżuazja. Nie należały już do naszego słownika. Zanim jeszcze odeszło państwo, odszedł język, którym wyrażało ono swoje aspiracje. Socjalizm, czyli społeczeństwo, w jakim żyliśmy, zniknął również. Zniknął też komunizm, czyli społeczeństwo, jakie zamierzaliśmy stworzyć. Społeczeństwo, w którym nie będzie już walki klasowej i każdy będzie mógł swobodnie rozwijać swoje zdolności. Zniknął nie tylko ideał jako system polityczny, lecz także jako pojęcie. Zostało tylko jedno słowo – wolność. Pojawiało się w każdej mowie transmitowanej przez telewizję, w każdym haśle wykrzykiwanym na ulicach. Gdy wolność w końcu nadeszła, była jak podana na talerzu mrożona ryba. Przeżuwaliśmy jej maleńki kawałek, połykaliśmy go szybko, ale nadal byliśmy głodni. Niektórzy podejrzewali, że dostaliśmy tylko resztki. Inni uznali, że to były po prostu zimne przystawki. To jest jeden fragment, który dla Was mam, a drugi też jest bardzo ciekawy. Społeczeństwo obywatelskie było nowym pojęciem, które pojawiło się niedawno w naszym politycznym języku i stało się czymś w rodzaju substytutu terminu partia. Wiedzieliśmy, że społeczeństwu obywatelskiemu zawdzięczamy aksamitną rewolucję w Europie Wschodniej i że ono przyspieszyło upadek socjalizmu. U nas pojęcie to zyskało popularność, kiedy rewolucja już się dokonała. Być może było potrzebne, by nadać sens nieprawdopodobnej, jak się wydawało, sekwencji zdarzeń, którą należało jakoś nazwać. Dołączyło do innych, nowych słów, takich jak liberalizacja, która zastąpiła centralizm demokratyczny, prywatyzacja, która zastąpiła kolektywizację, transparentność, która zastąpiła samokrytykę oraz przejście, które brzmiało wprawdzie tak samo, ale teraz nie oznaczało już przejścia od socjalizmu do komunizmu, lecz od socjalizmu do liberalizmu. Była jeszcze walka z korupcją, która zastąpiła walkę z imperializmem.
Wspaniałe.
Podoba Ci się? Właśnie co myślisz o tych fragmentach i o tym, jak ona pisze i co tutaj proponuje?
No tak jak już sobie powiedziałyśmy, dla nas ten język jest nie tylko czymś, z czym pracujemy na co dzień, ale też czymś, na co zwracamy baczną uwagę, czy to w książkach, czy w takim codziennym użytkowaniu, więc no ja się nie mogę oprzeć takim fragmentom, więc myślę, że to jest bardzo ciekawa analiza właśnie, jak szybko, błyskawicznie właściwie zmienił się wtedy sposób mówienia i te
szybciej
słowa...
niż jakaś mentalność,
tak,
prawda?
Tak, szybciej niż mentalność, szybciej niż zwłaszcza z punktu widzenia dziecka, które miało jeszcze, powiedzmy, ograniczoną perspektywę na te wszystkie wielkie pojęcia, to zmieniło się w taki sposób, że trudno to było w ogóle ogarnąć rozumem i bardzo ciekawe też, jakie uczucia potem się wiążą z tymi słowami, że niektóre odeszły do przeszłości, stały się jakieś wstydliwe, nie wolno ich już było mówić, inne z kolei się wiązały właśnie z obietnicami, z jakąś taką wyśnioną, bajeczną przyszłością i jaki ładunek ogromny, emocjonalny, pozytywny czy negatywny może się zawierać w samych sformułowaniach, których my używamy albo przestajemy używać.
Prawda? Myślę, że ten ładunek emocjonalny i to wyobrażenie i jakieś takie marzenie, które stoi za tymi słowami, to są też bardzo ważne pojęcia, o których ona pisze. I to są takie marzenia, i które ona analizuje bardzo osobiście, bo pisze o marzeniach swojej rodziny, jej matki i jej ojca na temat tego, co oni by chcieli w tym liberalizmie, w tym kapitalizmie robić. Ale też to jest takie bardzo szybkie dorastanie do pojęć, które zostały zaczerpnięte z zewnątrz i przyszły nagle z dnia na dzień, tak jak pisze w tym fragmencie, że nastąpiło to znacznie szybciej niż jakiekolwiek mentalne przygotowanie albo rzeczywista analiza tego, jak społeczeństwo w ogóle interpretuje dane pojęcia, tylko to bardziej potem, cały ten proces, który potem nastąpił, a który ona opisuje, to jest bardziej dopasowywanie się do czegoś, dopasowywanie się do jakiegoś systemu, dopasowywanie się do jakiejś hierarchii, do jakiegoś nowego porządku, bez jakiejś głębszej analizy, czy z jakimś nie wiem, odgórnie przygotowanym podejściem. To oczywiście jest wynik rewolucji, która nastąpiła szybko i gwałtownie, no ale o tym to ona właśnie konfrontuje. Co się stało z tymi wyobrażeniami i jak to potem przełożyło się na bardzo dramatyczną sytuację, na wojnę domową w Albanii w 1997 roku. To w ogóle jest wspaniały fragment, bo ona opisuje, wraca do swojego dziennika, który pisała w tamtych czasach jako nastolatka i wraca do tych zapisków, które jako nastolatka prowadziła właśnie w czasie wojny domowej. To są bardzo przejmujące fragmenty i no po prostu naprawdę bardzo polecam Wam tę książkę. Bardzo polecam Wam też w ogóle Le Upi. Jak wczoraj sobie tak przeglądałam, to ona bardzo chętnie wypowiada się na różne tematy. Bardzo wiele ciekawych wywiadów można z nią znaleźć. Jakieś ze dwa zaczęłam, bo po prostu nie mogłam się doczekać, przeklikiwałam do następnego, co tam w kolejnym. Ale myślę, że to jest bardzo ciekawa osoba, która ma wiele do ciekawych rzeczy do powiedzenia i no myślę, będę dalej śledzić sobie, co ona mówi, co ona pisze, co ona publikuje. I tak na sam koniec, w sumie, bo się zastanawiam.
Ja mam jeszcze pytanie do ciebie, ale
ach, nie, no to nie, to najpierw pytanie.
Najpierw pytanie, najpierw dobrze, pytanie. Bo zastanawiam się, tak powiedziałaś na samym początku, że ta książka, pomysł na tę książkę początkowo wiązał się właśnie z jakimś takim filozoficznym podejściem i rozprawa filozoficzna kojarzy mi się z czymś bardzo uniwersalnym, bardzo takim ogólnoludzkim. Natomiast ostatecznie wyszły z tego wspomnienia, co z kolei jest takie bardzo zakorzenione w osobistej historii. Chciałam zapytać cię, jak ty to oceniasz właśnie na tej skali od totalnego uniwersalizmu do jednostkowości, gdzie ta książka się plasuje i w związku z tym, kogo ona może zainteresować? Czy to jest tylko dla ludzi, którzy interesują się, nie wiem, historią, Albanią, zmianami ustrojowymi, czy gdzieś jeszcze dalej sięgają te macki tej książki?
To jest ciekawe pytanie, bo myślę, że ona jest idealnie wyważona. Ona może zarówno trafić do osób, które lubią po prostu czytać jakieś memuary, wspomnienia i interesuje ich albo je tego rodzaju literatura, ale też także dla osób, które chcą czegoś więcej i spojrzeć na różne problemy, tak jak tutaj w przypadku tej książki wymieniłyśmy tylko kilka, ale zmiana ustrojowa, pojęcie wolności, wychowywanie się w zamkniętej społeczności. To było bardzo ciekawe, bo w jednym z tych wywiadów, które zaczęłam oglądać, Lea Uppi, osoba prowadząca wywiad, zapytała ją, czy uważa swoje dzieciństwo za szczęśliwe, a ona odpowiedziała, że tak i że była bardzo szczęśliwa i że była bardzo kochana i że wielu osobom na Zachodzie trudno jest uwierzyć w to, co ona mówi. Mają oni pewne wyobrażenie, czasem słuszne, czasem nie, na temat tego, jak wyglądała rzeczywistość w Albanii, ale że ona bardzo często znajduje język wspólny z dziećmi, które wychowywały się w wspólnotach religijnych i że oni potrafią zrozumieć to, co ona czuła wtedy, to poczucie wspólnoty, odpowiedzialności, te bliskie więzi sąsiedzkie, że jedni pomagali drugim i że ta jakaś idea wspólnoty utraciła się na rzecz tego indywidualizmu, który pojawił się po przemianie ustrojowej i po tym kompletnie nowym podejściu do tego, jak powinno być zorganizowane społeczeństwo, czyli te jednostki, które wszystko potrafią same osiągnąć, jeśli tylko się wystarczająco przyłożą. Więc to było bardzo ciekawe. Więc wracając do twojego pytania, myślę, że tak, że to jest bardzo uniwersalna książka w takim znaczeniu, że każda osoba mogłaby sobie znaleźć w niej coś ciekawego. Czy odpowiedziałam na twoje pytanie?
Tak, dziękuję bardzo.
Ale bardzo proszę, bardzo proszę. A ja chciałam w sumie tylko powiedzieć, że tutaj jest tytuł, zastanawiam się nad nim, bo tutaj jest Coming of Age at the End of History. I on mi się bardzo podoba.
Ten oryginalny.
Tak, tak. Ale ten polski też jest dobry, koniec świata. No pewne, dzieciństwo i koniec świata. No w pewnym momencie to był jakiegoś rodzaju koniec świata. Więc to jestem ja z poleceniem dla was książki Wolna dzieciństwo i koniec świata w Albanii Lea Uppi. Dziękuję wam bardzo, że mogłam wam opowiedzieć o tej książce. cieszę się niesamowicie i teraz jestem ciekawa, co ty nam powiesz i jak się to potem jakoś może połączy?
Tak, przekonamy się. Ja chciałam wam opowiedzieć o książce Mony Awad. Może kojarzycie Mony Awad, bo nie tak dawno Paja opowiadała o książce Bunny. Właściwie razem opowiadałyśmy o niej przy okazji właśnie zeszłorocznego podsumowania roku, bo Pai ta powieść trafiła do topki. Niestety wszystkie książki z tego, co sprawdziłam, Mony Awad, są na razie dostępne tylko po angielsku.
Ale tak już to jest, że czasem jak coś powiemy, to potem się okazuje, że to wychodzi po polsku, więc...
Już naprawdę kilkakrotnie tak się zdarzyło.
Tak,
więc...
Tak. Więc potraktujcie to jako zajawkę, zapowiedź.
Zapowiedź na za jakiś czas, tak, nieokreślony.
Tak.
Dobrze, a książka, którą tym razem przeczytałam, to jest wcześniejsza powieść Mony Awad pod tytułem 13 Ways of Looking at a Fat Girl. I to jest powieść, myślę, że tego słowa się będę trzymać, ale tak naprawdę ona składa się właśnie z 13, można powiedzieć, rozdziałów albo z 13 takich fragmentów, które są osobnymi scenami. One tworzą oczywiście jakąś ciągłą linię narracyjną, ale są takimi właśnie scenkami z życia głównej bohaterki Lizzie albo Beth albo Elizabeth, bo ona z zmienia się na przestrzeni tej historii i zmienia też nie tyle imię, co właśnie to preferowane zdrobnienie i to, jak chce, żeby ludzie się do niej zwracali.
To jest ciekawe.
Tak, tak, myślę, że to jest bardzo, bardzo ciekawy element.
W kontekście na pewno tego, co się dzieje w tej książce, prawda? Że to może mieć znaczenie.
Tak, myślę, że to na pewno ma znaczenie właśnie ten proces ewolucji i zmiany. Zresztą czytałam właśnie też wywiad z Moną Awad i o tym, mówiła o tym, jak pisała tę książkę i powiedziała właśnie, że zależało jej, żeby było widać jakąś zmianę w tej postaci, jakiś rozwój, czy to w jedną, czy w drugą stronę. Więc no, jest wiele takich elementów, które u Lizzie, zacznijmy od tego
pierwszego wcielenia,
tak, które u niej ewoluują w różne strony. I to jest taka książka, która budzi różne skrajne emocje. Czytałam sobie wiele recenzji.
Znaczy, tak się tylko wtrącę, w sumie Bunny też zbiera bardzo skrajne recenzje. Pewnie z innych powodów niż w przypadku tej książki, prawda? Ale jestem ciekawa, czy to jest taki znak rozpoznawczy, że albo...
Myślę, że ta autorka może mieć taki styl pisania i taki styl tworzenia swoich historii, że rzeczywiście to albo do kogoś trafia, albo nie trafia, albo właśnie wzbudza sympatię, empatię i jakieś pozytywne uczucia, albo jakąś, bo widziałam tam dużo nawet złości, czy takiej negatywności w odbiorze tej książki, więc pewnie to jest jakaś cecha jej pisarstwa, że skrajnie różne opinie zbierają te książki. Ale w przypadku tej książki to, co się nie podoba głównie, to fakt, że Lizzie jest przedstawiona jako gruba albo duża dziewczyna, która ma w życiu bardzo dużo problemów, która ma problemy z samooceną, która często podejmuje takie niesłuszne decyzje albo decyzje, które źle wpływają na nią i na jej życie, więc ten jej wizerunek bywa odbierany właśnie jako smutny czy jakiś taki powielający stereotypy. Ja jednak, jak czytałam tę książkę, to miałam wrażenie, że tutaj nie tyle chodzi o to, jak Lizzie ma rozmiar, że to nie jest książka konkretnie o Lizzie jako grubej dziewczynie, ale że to jest książka, w ogóle znowu użyję tego sformułowania, o obsesji piękna i o takim właśnie kulturowym przymusie przywiązywania ogromnej wagi do swojego ciała, do swojego wyglądu. I oczywiście niektórym udaje się w naszym społeczeństwie uniknąć tej presji, uniknąć problemów z samooceną, które się z tym wiążą, uniknąć wszystkich negatywnych albo części negatywnych skutków tego zjawiska, a z kolei inne osoby bardzo się z tym borykają przez całe życie, a zwłaszcza przez okres dorastania, w którym poznajemy Lizzie, więc mamy ten moment, gdzie ona najpierw jest w liceum, później wyprowadza się z domu, więc ten bardzo taki formatywny moment w życiu każdej osoby, a myślę, że też w szczególności młodej dziewczyny, która ma jakieś problemy ze swoim wyglądem, z tym, jak sama siebie postrzega i jak inni ją postrzegają, albo w jej opinii ją postrzegają. No i właśnie mam wrażenie, że o tym opowiada ta książka, o tej ciągłej myśli, która gdzieś nam towarzyszy, która towarzyszy Lizzie. Trzymajmy się już tej jednej konkretnej bohaterki, o której możemy to powiedzieć z całą pewnością. Więc ona w każdej z tych scen, jej waga, jej wygląd, jej samoocena wypływa gdzieś albo na pierwszy plan, albo pojawia się w rozmowie, albo jest tylko taką uporczywą myślą z tyłu głowy, albo właśnie jest przez nią projektowana na inną osobę i to przekłada się oczywiście na relacje, czy to z mężczyznami, czy to z matką, czy to z koleżankami z pracy, więc myślę, że to jest głównym, dla mnie przynajmniej jest głównym tematem tej książki i o tym sobie trochę myślałam, kiedy wybierałyśmy ten eksperymentalny tytuł naszego odcinka, ta wolność albo właśnie brak wolności i to, jak naszą wolność ograniczają właśnie te kanony piękna, ta presja kulturowa
i społeczna,
żeby w jakiś sposób wpasować się w jakiś, jeśli nawet nie ideał, to w jakiś kanon, w jakiś stereotyp i to, jak właśnie jak trudno jest tę wolność uzyskać czasami. Bardzo podoba mi się motto, które rozpoczyna w ogóle tę książkę i jest cytatem z pani wyroczni Margaret Atwood. Przeczytam je. Zawsze miałam bliźniaczkę cień, szczupłą, kiedy byłam gruba, grubą, kiedy byłam szczupła. Srebrzysty negatyw siebie samej, z ciemnymi zębami i błyszczącymi źrenicami, które lśniły w czarnym świetle słonecznym tamtego drugiego świata. I myślę, że to właśnie bardzo dobrze podsumowuje to, o czym powiedziałam, to tę ciągłą presję i tę ciągłą myśl gdzieś w głowie, która Lizzie towarzyszy. Jak możecie się z tego, co powiedziałam i z tego cytatu domyślić, Lizzie potem postanawia stracić na wadze. Jest to też istotny element tego, co się z nią dzieje w życiu, jak wyglądają jej relacje z otoczeniem w tym momencie. No więc wniosek chyba jest taki, dla mnie przynajmniej, że właśnie niezależnie od tego, ile Lizzie waży w danym momencie, czy jak wygląda, to zawsze towarzyszy jej ten jakiś cień, jakaś inna potencjalna wersja siebie, ale też właśnie jakaś taka presja, coś, co ciągle nie daje jej spokoju i co ciągle podszeptuje jej, że mogłaby być inna, że mogłoby być inaczej. I myślę, że o to chodzi w tej książce dla mnie.
No, ten cień właśnie mógł być różny, prawda? I różnym od niej pod wieloma względami, nie tylko pewnie fizycznym, ale też jeśli chodzi o jakiś jej charakter albo to, jak się zachowuje, więc ta zmiana mogłaby mieć miejsce na wielu poziomach i że ona byłaby niezadowolona za każdym razem, tak myślisz? Jeśli dokonałaby się jakaś zmiana? Może?
Nie mam pojęcia, to trochę takie gdybanie jak u ciebie w książce, że gdyby sytuacja była zupełnie inna.
Tak się tylko zastanawiam właśnie nad tym cieniem i co on może symbolizować, ale też chciałam cię zapytać o narrację. Dobrze rozumiem, że tutaj mamy narrację pierwszoosobową.
Najczęściej tak, albo zawsze tak, tylko że nie zawsze patrzymy oczami Lizzie.
No tak, bo właśnie jeszcze o to mi chodzi. Jakby kto nam mówi o tym, jaka ona jest? Bo w przypadku Bunny to było bardzo podstępne, bo miałyśmy tą narrację pierwszoosobową, która kreowała nam świat, który w pewnym momencie czytelnik lub czytelniczka mogli zacząć kwestionować, czy aby na pewno ona nam mówi wszystko tak, jak to naprawdę jest. Więc byłam ciekawa, jak w przypadku tej książki, jak to, co pozwala nam dokonać oceny jakiegoś rodzaju.
No właśnie, myślę, że tutaj poruszyłaś bardzo ważną kwestię i to chyba jest kolejna taka cecha charakterystyczna pisarstwa Mony Awad, że trudno właśnie jest stwierdzić, czy ta bohaterka właściwie jest narratorką wiarygodną. Tak jak powiedziałam, w większości tych rozdziałów czy tych scenek ona mówi nie ukrywając się za nikim ani za niczym w pierwszej osobie. Natomiast zdarzyły się takie rozdziały, gdzie wydaje się, że patrzymy na nią cudzymi oczami, ale kiedy teraz o tym myślę, to w sumie było to w drugiej osobie, czyli ty. Więc ty patrzysz na grubą dziewczynę, ty myślisz sobie, ale kto schował się za tym ty? Właściwie nie wiadomo, czy to znowu nie jest ona, która domyśla się, jak ktoś inny na nią patrzy.
I projektuje jakiegoś rodzaju myśli.
Może projektuje myśli, może nadinterpretuje, może wcale nie, ale tego nie wiemy, więc znowu tutaj w tej książce znowu, tak jak w Bunny, pojawia się to pytanie, albo właściwie takie w ogóle zagadnienie jakiejś takiej ogromnej subiektywności naszych historii i literatury całej, tego, co zostaje przedstawione i tego, gdzie właściwie jest jakaś granica subiektywności, rzeczywistości, tego, co opowiada nam autor, czy to...
Co możemy brać za pewnik,
no właśnie,
jeśli w ogóle jakiś pewnik
myślę,
jest.
Myślę, że to też podważa trochę ten taki wynalazek tego trzecioosobowego, wszystko wiedzącego, obiektywnego narratora, który tak naprawdę jest jedną wielką ściemą, jeśli się nad tym zastanowić, więc może lepiej już się oddać w ręce takiej niewiarygodnej narratorki, która nas poprowadzi przez swój świat i pokaże
gdzie możemy
nam...
być pewni, że nie jesteśmy pewni,
tak,
prawda?
Tak,
że to nie
tak.
jest wszystko.
To nie jest wszystko i właśnie trudno nam bardzo ocenić to z zewnątrz, bo my jesteśmy w środku, w niej, w jej myślach, w jej ocenach, w jej uprzedzeniach, w jej założeniach, więc możemy się trochę zgubić w tym.
Ale takie gubienie się chyba czasem jest dobre. Dobrze jest się zgubić w literaturze i zastanowić nad tym, co właściwie się dzieje, kto nam to opowiada, czy możemy temu ufać i co jest prawdą. I znowu, prawda, te takie duże słowa, które, za którymi kryje się duża doza subiektywizmu, prawda, że to ta jakaś konkretna perspektywa, która bardzo chce być obiektywną, ale... Czasami o tym zapominamy, że nie jest.
Tak, jeszcze jedna rzecz, na którą chciałam zwrócić uwagę, która myślę jest też taka charakterystyczna dla pisarstwa Mony Awad i która też może się przyczyniać do tego, że jednym osobom bardzo się te książki podobają, a innym nie. Mianowicie ona ma dla mnie, przynajmniej w moim odbiorze, duży dar do opisywania relacji międzyludzkich, tego, co się w nich dzieje, wszystkich tych subtelności i niuansów, ale bez absolutnie żadnej łopatologii. Więc nie mamy takich opisów, wtedy poczułam to i w związku z tym powiedziałam tamto i pomyślałam, że tamta osoba zareagowała w ten sposób, chociaż właściwie powinna i tak dalej. Nie, absolutnie Mona Awad nie prowadzi nas w ten sposób za rączkę. Ona nas rzuca na głęboką wodę i mówi na przykład, w tej chwili chciałam ją udusić i my na podstawie tego zdania i tego wszystkiego, co stało się wcześniej, co stało się potem, musimy sami wyczuć, zrozumieć, dlaczego tak jest, skąd to uczucie się wzięło i
dlaczego tak zostało, taka reakcja
była, tak, skąd się wzięła ta reakcja i w moim odczuciu bardzo świetnie to jest zrobione i naprawdę te wszystkie subtelności gdzieś tam się kryją, ale wyobrażam sobie, że niektórzy i niektóre osoby mogą się z tym w ogóle nie identyfikować, nie czuć tych związków przyczynowo-skutkowych, nie widzieć tego w tym tekście, bo po prostu inaczej niż ja ten tekst odbierają. Więc myślę, że to też jest coś, co dla mnie jest niesamowicie zrobione. Może być też to przyczyną tego, że komuś ta książka się wyda niezrozumiała, płytka.
Więc... Tutaj myślę, pojawia się zupełnie nowa wolność, bo wolność osoby czytającej do dokonywania jakiejś interpretacji, podjęcia tego wysiłku albo nie, zastanowienia się nad tym, jak do tego będę podchodził i jak szeroka albo jak wąska jest ta wolność właśnie czytelnika w kontekście tego, co proponuje nam pisarz czy pisarka, prawda? Jak kreuje ten świat i na ile... jest jakieś pole do manewru w interpretacji, w odbiorze, w podejściu emocjonalnym, prawda? To też jest bardzo ciekawe.
Tak, taki zupełnie prosty przykład, znowu wracając do tych recenzji, których trochę przeczytałam. Przeczytałam dwie, jedna pod drugą i w ogóle były bardzo obszerne i się różniły między sobą. Ale co mnie uderzyło, to że jedna z czytelniczek zaczęła od tego, że Lizzie wprawdzie jest bardzo sympatyczną postacią, z którą można się łatwo zidentyfikować i którą każdy lubi i tak dalej, i tak dalej. Tutaj następuje wiele akapitów, a następna osoba napisała, że no podobała mi się bardzo ta książka, mimo że bohaterka jest całkowicie antypatyczna i w ogóle przedstawiona jako ktoś, kogo w ogóle absolutnie nie da się polubić. I co teraz?
I co teraz? Dobra, to teraz powiedz mi, czy według ciebie ty polubiłaś główną bohaterkę, czy jej nie polubiłaś?
Wiesz co, szczerze mówiąc, w ogóle się nad tym nie zastanawiałam, bo...
W sensie, no wiem, że nie zawsze te kreacje bohaterów są najważniejsze, ale skoro już wyszedł ten temat, to może masz jakąś opinię na temat tego, jak odbierałaś subiektywnie tę postać. Da się ją lubić, czy się jej nie da lubić? Można jej współczuć? Nie wiem.
Ja bardzo się z nią identyfikowałam, jeśli chodzi o niektóre emocje i uczucia, jakie się w niej pojawiały, ale ponieważ... Tak jak mówię, czułam się, że jestem trochę w niej, w jej świecie, to no jest takie, ja mam w sobie takie zahamowanie przed ocenianiem tego, bo skoro to jest ktoś mi tak bliski, że zaglądam mu do głowy i zaglądam w jej emocje i w jej uczucia, to trochę... Tak nieprzyjemnie, prawda, oceniać tę osobę.
Jeszcze na skali gwiazdek 1
no
do 5, prawda? No ale po prostu tak stwierdziłam, że zapytam. Wiadomo, tych czynników tutaj jest bardzo wiele, więc a wiem, że podchodzisz do książek wielowarstwowo, więc pomyślałam po prostu, że tak zapytam. No ciekawa rozmowa nam tutaj wyszła teraz na temat tej wolności i czym ona jest w kontekście, tak jak powiedziałaś, jakichś oczekiwań, jakiegoś kanonu, jakiejś presji społecznej, tutaj konkretnie grupy młodych, dorastających ludzi, więc taka wolność, albo też jej brak. No ja mówiłam o wolności w takim bardzo szerokim ujęciu, jaką jest wolność w systemie, w zmieniającym się w systemie, ale też jaka jest wolność czynów w ramach tego systemu i co jest słuszne, co nie jest słuszne, kiedy należy działać, kiedy nie, więc to są też takie duże tematy. No i wolność tego czytelnika, który podejmuje jakieś decyzje interpretacyjne, pozwala się poprowadzić, albo też mówi nie idę. Prawda? Czy chcesz coś jeszcze w kontekście naszej wolności dzisiejszej dodać?
Nie, myślę, że z tym Was zostawimy i mamy nadzieję, że wrócicie do nas z jakimiś swoimi przemyśleniami, swoimi komentarzami, recenzjami, jeśli którąś z tych książek macie już za sobą. Zachęcamy Was bardzo do sięgnięcia po pozycje, o których dzisiaj Wam opowiedziałyśmy. No i jak zwykle nie możemy się doczekać, aż... coś nam napiszecie.
Bardzo Wam dziękujemy za uwagę. Jeszcze raz składamy ogromne podziękowania naszym matronkom i naszym patronom. Wszystkiego najlepszego z okazji rocznicy Patronite. A my mówimy Wam do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
Do usłyszenia.